Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, witam wszystkich słuchaczy. Mamy świadomość, że bardzo dużo z nas dzisiaj jest na cmentarzach. Jest to taki moment, kiedy wszyscy stajemy przy grobach. Myślimy o tych naszych bliskich zmarłych, myślimy o tych wszystkich, którzy dając nam życie chcieli, abyśmy również i my przynosili te wszystkie wartości, którym oni służyli. Dlatego dzisiejszą audycję, proszę Państwa, chcę poświęcić człowiekowi, który bardzo dobrze zapisał się w pamięci całej naszej ojczyzny, ale również i w naszej, w mojej własnej pamięci, panu profesorowi Strymachowskiemu. Myślę, że profesor Andrzej Strymachowski godny był tego, aby ta audycja o nim dzisiaj była. Ale czekając, za chwilę łącząc się z osobami, które będą go wspominały, chciałbym, proszę Państwa, tą naszą dzisiejszą audycję rozpocząć takim krótkim wspomnieniem o księdzu Janu Wdowiaku, który odszedł w tym roku do Pana, duszpasterzu diecezjalnemu diecezji tarnowskiej, duszpasterstwa rolników. Ksiądz Jan Wdowiak ostatnio pasterzował, był proboszczem w Wierzchosławicach w parafii Wincentego Witosa. Stąd też jego duże związki z całym zaufaniem witosowym i całym zaufaniem do świata rolniczego. Myślę, że na pewno w pamięci rolników, w pamięci nas wszystkich będzie to jego wieloletni udział w duszpasterstwie rolników, szczególnie w czasie dożyny jasnogórskich, ale również miałem z nim kontakty, gdy organizowaliśmy w zabawie spotkania u Karoliny Kuski, jak również i tutaj był dwa razy w Toruniu w studio razem z duszpasterzem diecezji przemyskiej rolników, kiedy mówiliśmy i o Karolinie, mówiliśmy również o bractwach świętego Izydora Oracza. Taką drugą ważną osobą, postacią, która w tym roku odeszła, która bardzo dużo zrobiła dla duszpasterstwa rolników, to ksiądz biskup Andrzej Śliwiński. Jako kanclerza go pamiętam. Pamiętam go jako człowieka, który miał cały czas serce otwarte i cały czas myślał, jak polskiej wsi, a szczególnie wsi diecezji chełmińskiej pomóc. Dzięki niemu powstało duszpasterstwo rolników diecezji chełmińskiej, jak również współpracował z księdzem biskupem Gosławskim, arcybiskupem Gosławskim w tworzeniu duszpasterstwa rolników diecezji gdańskiej. Myślę, że ksiądz biskup, który tyle zrobił dobrego dla rolników, który również i dla ludzi morza, bo przecież był również duszpasterzem ludzi morza. I to również on wspierał wszelkie działania, by to duszpasterstwo zarówno rolników, jak i ludzi morza się rozwijało. Tak mi zabrakło właśnie w czasie jego pogrzebu wspomnienia o tych dwóch ważnych dziedzinach jego działalności, a przecież duszpasterstwu ludzi morza ksiądz biskup bardzo dużo swego życia i czasu poświęcił, przecież był rezydentem w Gdyni i bardzo mocno opiekował się tym duszpasterstwem. I taką osobą trzecią, o której chcę powiedzieć, w ostatnich dniach odszedł do Pana ksiądz arcybiskup Marian Przykucki. Spotkałem go po raz pierwszy w celi więziennej. Przyjechał do mnie, kiedy byłem internowany. Następnie byłem u niego, dziękowałem mu za to, że prosił, by mnie wypuszczono z internowania. I razem z nim zacząłem rozmawiać na temat duszpasterstwa rolników. W 1982 roku na pierwszych dożynkach jasnogórskich ksiądz biskup Marian Przykucki był głównym celebransem wspólnie z księdzem biskupem Tokarczukiem. Sprawowali mszę dziękczynną w pierwsze krajowe dożynki rolników, jasnogórskie dożynki. A potem cała działalność księdza biskupa w związku z duszpasterstwem rolników i wspierania wszystkich internowanych, wszystkich ludzi, którzy byli zapomniani, odrzuceni, którzy tracili pracę, cały czas był z nami. I potem, kiedy odszedł już do archidiecezji szczecińskiej, pamiętam, że zawsze przyjeżdżał tutaj. Spotykaliśmy się na rocznicach radia, spotykaliśmy się również czasami na różnych innych uroczystościach i zawsze bardzo ciepło pytał się, co słychać u rolników, jak sobie radzą, jak żyją. Dlatego mówiąc o tych trzech kapłanach, wielkich kapłanach, chcemy dzisiaj również wśród braci rolniczej pamiętać o nich i w czasie tego roku modlić się w ich intencjach. A teraz, proszę Państwa, chcę przejść do rozmowy na temat pana profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Jakoś tak Pan Bóg postawił mnie na jego drodze życiowej. Spotkaliśmy się, proszę Państwa, z panem profesorem Stelmachowskim w Rzeszowie w czasie strajku chłopskiego. Spotkaliśmy się z panem Stelmachowskim jeszcze też wcześniej, kiedy organizowaliśmy, proszę Państwa, Związek Solidarności Chłopskiej, Wiejskiej, Rolników Indywidualnych. Ta osobowość pana profesora taki zrobiła na mnie, wywarła taki bardzo poważny, bardzo dobry, takie bardzo dobre działanie. Trudno jest mi dzisiaj skupić myśli, żeby mówić o wszystkim. Mówić o człowieku, który pochodził z ziemiańskiej rodziny. Mówić o człowieku, który był synem też profesora prawa, którego ojca pana profesora zamordowali w NKWD. Mówić o nim jako naukowcu, mówić o nim jako działaczu politycznym, społecznym, mówić o tym, jak wyciągał naszych ludzi z więzienia, z internowania. Trudno jest mi to wszystko pozbierać. Dlatego poprosiłem ludzi, którzy są związani z profesorem, byli związani z profesorem, żeby przedstawili jego postać, swoje związki i żebyśmy my wszyscy, którzy panu profesorowi Stelmachowskiemu, szczególnie Solidarność Rolników, ale nie tylko Solidarność Rolników, zawdzięczają bardzo wiele. On pomógł powstać Solidarności Rolniczej. On wspierał wszystkie działania rolnicze. On był na wszystkich protestach. On budował statut. On był przy sprawach związanych z porozumieniami rzeszowsko-uszczyckimi, jak również potem współpracował zarówno z panem senatorem Józefem Ściszem, jak i senatorem Gabrielem Janowskim, a również tworzył, proszę Państwa, przy okrągłym stole odpowiadał za stolik rolniczy, a w ogóle był człowiekiem episkopatu księdza prymasa. Jako człowiek, księdza prymasa również uczestniczył w różnych sprawach, szczególnie w tej fundacji rolniczej. Mógłbym dużo mówić o tym, o jego związkach, działaniach, szczególnie rolniczych, ale poprosiłem panią profesor Małgorzatę Korzycką-Iwanow, profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aby jako ta osoba, która również bardzo ciepło o nim mówiła i pisała, podzieliła się z państwem swoimi uwagami czy swoimi przeżyciami. Serdecznie witam panią profesor na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani profesor, wiem, że słucha radia i że jest z nami. Pani profesor, tak jak powiedziałem, profesor Strzemachowski zapisał się wielkimi zgłoskami w dziejach na ostatnich naszych dziejów. Ale może kilka słów, jak pani widziała profesora i co chciała pani o nim powiedzieć?
Wielki, przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaproszenie, bo wielki to dla mnie zaszczyt móc przedstawić słuchaczom, przybliżyć może, bo przedstawić to nawet za duże słowo, postać i drogę życiową pana profesora. Zresztą już pan redaktor bardzo wiele powiedział o panu profesorze Strzemachowskim. Oczywiście każdy ma swoją optykę. Ja mam ten przywilej bycia uczennicą pana profesora. Pod jego kierunkiem robiłam doktorat, opiekował się oczywiście moim przewodem habilitacyjnym i właściwie do ostatnich chwil swojego życia mieliśmy żywy kontakt właśnie akademicki, ale bardzo wiele innych również przeżyć i spraw nas związało, jak wszystkich jego uczniów. Także chciałabym na ten temat słów kilka, może bardzo skrótowo na temat drogi życiowej pana profesora. Jak już pan redaktor Zawianka powiedział, urodził się w środowisku jego środowisko rodzinne to ojciec przede wszystkim, który pracował na Uniwersytecie Poznańskim, był profesorem, a jednocześnie prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Ginie na początku wojny, uchodząc za Bóg wraz z aktami właśnie tego sądu, pracownikami, aresztowany, zamordowany przez NKWD. Wojna młodziutkiego jeszcze wtedy właśnie pana profesora to praca fizyczna, studia na podziemnym uniwersytecie, był również żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie studia na Uniwersytecie Poznańskim kończy i otrzymuje doktorat z zakresu prawa cywilnego. Również odbywa aplikację sądową, nawet jest przez jakiś czas sędzią, ale zrzeka się tego stanowiska w okresie lat 50. Zawiera małżeństwo z panią Anną Mierkowską Strzemachowską, doktorem medycyny. Przychodzą na początku lat 50. synowie na świat, Stanisław i Zbigniew. Powstają prace początkowo głównie z zakresu prawa cywilnego, doktorat z posiadania, potem prace z prawa rodzinnego, adopcji. Wtrącę tylko króciutko, że losy dziecka są dla profesora bardzo ważne. Nie chwali się dużym zaangażowaniem, rzeczywiście bardzo dużym, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci i wielu tych najmniejszych zawdzięcza mu możliwość wzrastania później w rodzinie. Pojawia się też już w tym czasie pierwsza obszerna praca z zakresu prawa rolnego na temat kontraktacji. Oczywiście pan profesor dostrzega, że jest taki swego rodzaju fenomen w Polsce socjalistycznej, która jednak około 80% własności w rolnictwie, która zachowuje własność prywatną w rolnictwie, która stanowi około 80% ciągle, mimo tych bardzo trudnych czasów. W latach 60. dorobek pana profesora jest już znaczący i Wydział Prawa występuje o profesurę, co napotyka duże trudności ze strony ówczesnych władz, ponieważ profesor nie tylko, że nie jest zaangażowany oczywiście w żaden sposób w realizowanie ideologii ówczesnego ustroju, ale przeciwnie, jawnie uczestniczy w pielgrzymce prawników na Jasną Górę. Oczywiście tego rodzaju postawa zwraca uwagę najwyższych czynników państwowych, i powiem szczerze, że choćby nie wiem jak wydawało się to teraz zabawne, sam pierwszy sekretarz, jednocześnie członek Rady Państwa, Władysław Gomułka, decyduje, że profesor katolik, bo właśnie takiego sformułowania wówczas używano, może wprawdzie zostać profesorem, ale zupełnie autentyczne, cytuję, pod warunkiem wymeldowania się z Warszawy. Profesor wybiera Wrocław i owo wygnanie swego rodzaju przyjmuje z nierozłącznym, niezachwianym optymizmem. tworząc szkołę, właściwie już wówczas szkołę naukową prawa rolnego, pierwsi wspaniali uczniowie z niezapomnianym profesorem Pańko na czele, no i powstaje jego właściwie najważniejsza praca, wstęp do teorii prawa cywilnego, można powiedzieć, że mistrzostwo eseju prawniczego, cytowana w zasadzie we wszystkich późniejszych opracowaniach z zakresu prawa cywilnego. Obejmuje zakład prawa rolnego na usilne już w tym czasie zaproszenie władz uniwersyteckich, no i wyrasta właściwie na niezwykle znaczącą w nauce i dydaktyce, też bardzo oryginalnej w oparciu o badania, również w terenie, postać akademicką o bardzo różnorodnych, właśnie takich wręcz renesansowych, gdy idzie o dziedzinę prawa zainteresowania i prawo cywilne, i rodzinne, i rolne, i handlowe. Co więcej, są jego artykuły o historii polskiego państwa, takie odkłamujące, jeszcze właśnie w PRL-u publikowane. Gdy jest już w Warszawie, dojeżdża takim niewygodnym, pamiętam, pociągiem, tak długo jechał, i to co tydzień do Białegostoku, gdzie tworzy filię Uniwersytetu Warszawskiego, która oczywiście wyrasta później na Uniwersytet Białostocki, i tam również osadza się, że tak powiem, grupa jego uczniów i następców, z późniejszym dziekanem również tego wydziału, bo pan profesor również był dziekanem tam w Białymstoku, ale następcą jest jego uczeń, pan profesor Stanisław Prutis, jednocześnie później też i wojewoda w Nowej Polsce białostocki. Pan profesor jest również obecny i doceniany w nauce poza granicami kraju i oczywiście nie zapomina o nas, wprowadzając nas w tym trudnym okresie komunistycznego reżimu, również w środowisko Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego. Otrzymuje 2 doktoraty honoris causa na uczelniach europejskich o wysokiej renomie w paryskiej Sorbonie i włoskiej Ferrarze. Jest również członkiem prestiżowej Francuskiej Akademii Rolniczej. Polskie uniwersytety, które przyznały profesorowi ten tytuł, to Uniwersytet imienia Stefana Wyszyńskiego. Przedtem wiadomo, że to poprzedniczka to Akademia Teologii Katolickiej. Pan profesor był tylko jednym z 3 profesorów, którzy na tej uczelni w okresie poprzedniego reżimu właśnie uczyli. Poza nim był to profesor Henryk Kupiszewski, wybitny specjalista prawa rzymskiego, pierwszy ambasador przy Watykanie w Nowej Polsce, i świetny cywilista pan profesor Tomasz Dybowski, którego pożegnaliśmy przed tygodniem. Tych 3 właśnie profesorów tworzyło szczególne oparcie dla nas, młodych pracowników nauki i studentów, którzy wzrastaliśmy w dobie określonej ideologii. Również Uniwersytet w Białymstoku, z którym był bardzo związany profesor, przyznał mu doktorat honoris causa, a także ta uczelnia, która tak gościnnie przyjęła pana profesora, czyli Wrocław, i w którym wzięła początki jego szkoła. Również w uznaniu jego licznych zasług Uniwersytet w Poznaniu na pięknej uroczystości odnowienia doktoratu uczcił postać pana profesora. Oczywiście mogłabym długo wymieniać dorobek pana profesora. Bardzo niewielu naszych profesorów żegnanych jest określeniem wielki, a takiego słowa właśnie użył dziekan naszego wydziału, profesor Krzysztof Rączka, żegnając pana profesora Stelmachowskiego na Starych Powązkach w Warszawie w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Profesor Stelmachowski wychował całą rzeszę uczniów, wypromował 23 doktorów, 8 habilitowanych, 5 profesorów, wielu z nich zajmuje znaczące pozycje w uniwersytetach i funkcje publiczne piastuje. Jak wiadomo, zwłaszcza od czasów Solidarności, bo pan profesor, trzeba to przypomnieć, już od 18 sierpnia był w stoczni w 1980 roku wraz z grupą doradców, czyli na długo jeszcze przed podpisaniem pierwszych porozumień, to doskonale wiemy, jaka to była, jaki to był klimat, jaka to była emocja tych czasów i jak to było, no, bym powiedziała, niebezpieczne w pewien sposób. W Nowej Polsce zostaje, jak wiadomo, pierwszym marszałkiem odrodzonego Senatu, ministrem edukacji narodowej, jest długoletnim przewodniczącym Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zwłaszcza sprawy Polaków na wschodzie były bardzo drogie jego sercu. Pamiętam, ile razy tam właśnie się udawał, z jakim swego rodzaju poświęcenie swojego czasu. Zdrowie na pewno tak wartościował swoje życie. był nie tylko katolikiem w sensie otwartego praktykowania wiary, chociaż właśnie nie w sposób przesadny, nie taki pokazowy, o czym tak pięknie przypomniał prymas Glemb, żegnając profesora w archikatedrze świętego Jana w Warszawie 15 kwietnia tego roku. Był prawdziwym jej świadkiem w całej swojej życiowej drodze. Pamiętam taką okoliczność, że po wyborze Jana Pawła II rano następnego dnia na uniwersytecie właśnie z tym swoim zniewalającym, takim trochę figlarnym uśmiechem, cechowało bowiem profesora fantastyczne poczucie humoru, przyjmował osobiste gratulacje właśnie z tego powodu. I no, przy okazji powiem, że to trochę smutne, że w ojczyźnie papieża tak niewiele osób było na uniwersytecie, do których właśnie spontanicznie można było z takimi gratulacjami się zwrócić, więc wszyscy, że powiem, pełną łabą sunęli w stronę profesora.
Pani profesor, ja wiem, że pani profesor, panu profesorze mogłaby bardzo długo mówić i bardzo tak serdecznie. Natomiast jakie, no, jeżeli chodzi o swoją osobowość, jak pani profesora odebrała?
Właśnie chciałam tym zakończyć. Mam jeszcze tylko kilka słów do powiedzenia, jeżeli wolno.
Prosimy,
i właśnie
prosimy.
Skorzystam z tego przywileju, że przypadł mi ten zaszczyt mówienia o naszym mistrzu i chciałabym właśnie garścią wspomnieć osobistych. Ja osobiście zapamiętałam pana profesora jako człowieka przede wszystkim, który nie zabiega o poklask. Znamienne, że nie zajmował się zwalczaniem środowisk, które nie opowiadały się za wartościami przez niego wyznawanymi. Był człowiekiem ogromnej odwagi cywilnej, ale wprost przeciwnie, budował porozumienia przeciwstawnych sobie stron i wydaje mi się, że starał się po prostu łączyć tych, którzy trwali w konflikcie. Wszystkie cechy jego osobowości temu służyły, ponieważ miał wielką umiejętność wybaczania i w sprawach drobnych, i trudniejszych. Był bardzo przyjazny, optymistyczny i to nastawienie do ludzi przynosiło wyjątkowe owoce, ponieważ jednało zaufanie i bardzo pożądane porozumienie. Prawdą jest, że byliśmy, ja również, zafascynowana osobowością pana profesora, ale też nigdy nie narzucał nam swoich poglądów i szanował inne przekonania. Ja mogę nawet tak patetycznie stwierdzić, że głęboko zapadła w moje serce, w nasze serca wierność pana profesora dla blasku prawdy. Zawsze był niesłychanie autentyczny w tym, co robił. Chcę też zupełnie na koniec wspomnieć, że takim niezapomnianym udziałem były wspólne z panem profesorem wyjazdy w teren. Było wiele okazji wtedy do żartów. Graliśmy w brydża, jeździliśmy na sankach, rozpalaliśmy ogniska. W tej właśnie pięknej polskiej przyrodzie i przyznam, że zawsze świetnie się bawiliśmy. Pan profesor był znakomitym gawędziarzem. Jego anegdoty, powiedzenia po prostu przeszły do legendy naszego środowiska. Byliśmy razem w górach, na kajakach, w lesie. Po prostu przebywanie z panem profesorem nas oczarowało. Nieraz przyjeżdżał gdzieś zmęczony z jakichś, pamiętam, zjazdów wtedy właśnie tych Solidarności i innych. Po prostu kładł się na chwilę na ziemię, coś tam mu rozkładaliśmy, przesypiał się godzinę, po czym znów był z nami ożywiony i ciągle taki bardzo energiczny. Był wymagającym, ale wyrozumiałym mistrzem i zawsze chciał w nas zobaczyć coś dobrego. Zawsze zaczynał od tej dobrej wiadomości, a potem już była ta trochę gorsza. Myślę, że udało mu się stworzyć coś zupełnie unikatowego, ponieważ nie tylko szkołę naukową, ale swego rodzaju rodzinę, właśnie złożoną z kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego, Białostockiego. Do tej pory, jak się spotykamy, to bardzo daje się odczuć. Był po prostu wspaniałym, pogodnym, szczęśliwym człowiekiem. Sam o sobie tak mówił, że ja jestem szczęśliwy, z którego właśnie wiedzy, wsparcia i odwagi, właśnie ta odwaga, tak to bym się bardzo chciała podkreślić, za którą właśnie stała jego ogromna skromność, stale mogliśmy i możemy czerpać. I to oczywiście, co otrzymaliśmy, staramy się przekazywać innym. Niewątpliwie postaramy się napisać o panu profesorze wiele właśnie tych, że tak powiem, przypowieści, w których brał udział, tych opowiadań, bo to jest cała barwa, cały koloryt tej znakomitej postaci.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Jest, no, powiedziałbym tak, cała radość z tego, że tylu ludzi tak wspaniale myśli o panu profesorze. Z kimkolwiek bym nie porozmawiał, z kimkolwiek bym się nie zapytał, a tych ludzi było bardzo wielu. Również i ksiądz biskup, o którym mówiłem dzisiaj, ksiądz biskup Marian Przykucki, miał też okazję wielokrotnego spotkania się, a 3 razy pan profesor był z wykładami właśnie rolniczymi, raz na dożynkach, 2 razy na spotkaniach, jeszcze raz w Pelplinie. Także wszyscy wypowiadają się panu profesorze bardzo ciepło i bardzo wspaniale, a no to, że dostał medal, taki wspaniały medal Orła Białego, też jest
jest rycerzem Bogu Rodzicy.
Jest również, wiem, że miał wiele tytułów i w wielu sprawach działał. Serdecznie dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę Państwa, za chwilę będziemy się łączyli z panem Bolesławem Banaszkiewiczem, jego wychowankiem, z człowiekiem, z którym ja spotkałem się właśnie dzięki panu profesorowi, a pan profesor właśnie uaktywnił go do współpracy z Solidarnością Rolniczą. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, pan profesor Strzelmachowski rolnikom, szczególnie rolnikom polskim, znany jest jako postać, która walczyła o ich prawa, która pomagała im napisać wszystkie postulaty, pomagała stworzyć statuty, pomagała w ich imieniu artykułować te wszystkie problemy, z którym oni przychodzili, które oni chcieli rozwiązać, by mogli normalnie żyć, pracować, by cała niesprawiedliwość tamtego systemu była inaczej przez nich załatwiona czy odbierana. I dlatego poprosiłem pana Bolesława Banaszkiewicza, którego poznałem jako młodego chłopaka, przyjechał z plecakiem tutaj do Torunia i powiedział, że on tutaj został przysłany przez pana profesora Strzelmachowskiego, aby pomóc nam w pewnych sprawach. Oczywiście macie tutaj swojego doktora, ale profesor Strzelmachowski go wysyła po to, żeby właśnie ponawiązywał kontakty z Solidarnością Rolniczą. Witam pana Bolesława.
Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom i szczęść Boże drogiemu panu redaktorowi.
Panie Bolesławie, pan już jest po raz drugi na antenie radia. Raz byliśmy razem, kiedy mówiliśmy o Józku Śliszu, prawda?
Tak.
Tak się zdarza, że właśnie te postaci takie duże nas w jakiś sposób połączyły, bo zarówno Józef Ślisz, który już nie żyje, jak i profesor Strzelmachowski, który służył również Józkowi Śliszowi, no był tą osobą, która nas łączy.
Tak jest, panie redaktorze, i myślę, że za chwilę dojdziemy do osoby Józefa Ślisza, ale jeśli pan pozwoli, chciałbym zacząć od mojego
profesora, tak, bo dzisiaj chcemy mówić o profesorze Strzelmachowskim.
Byłem studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim i tam na ostatnim roku, na przedostatnim semestrze był przedmiot prawo rolne. Już słyszałem o profesorze Strzelmachowskim, że to jest bardzo ciekawa, renesansowa postać, ale ponieważ byłem zawsze przekonany o znaczeniu polskiego rolnictwa dla obrony polskiej wolności wtedy, to wybrałem się z wielkim zaciekawieniem na jego pierwszy wykład i muszę powiedzieć, że tam nie rozczarowałem się. Nie zanotowałem dokładnie pierwszych słów profesora Strzelmachowskiego do studentów, ale mówił mniej więcej tak. Proszę Państwa, to, co jest w Polsce najbardziej interesujące dla obserwatorów z zewnątrz, to rola Kościoła katolickiego i pozycja prywatnego rolnictwa. To są te dwie rzeczy, które Polskę wyróżniają na tle innych krajów, wtedy się mówiło socjalistycznych, i które są interesujące dla świata. No, muszę powiedzieć, że słysząc takie słowa, wiedziałem, że jestem w domu. Może dzisiaj one brzmią w sposób zupełnie banalny, ale w tamtych czasach powiedzieć coś takiego na dosyć konformistycznym Wydziale Prawa Warszawskiego Uniwersytetu, to dowodziło o pewnej, powiedziałbym, no, bez patosu, suwerenności myślenia. Te wykłady były oczywiście bardzo ciekawe, bo profesor był także bardzo dobrym mówcą. On mówił zawsze bardzo blisko życia swój wykład i nasycał anegdotami, więc słuchało się tego bardzo dobrze. No a właśnie jednocześnie profesor otwierał ludziom oczy i wyobraźnię na rzeczy, na które no, normalnie wówczas w komunistycznych czasach raczej poza niewielkimi wyjątkami, nielicznymi wyjątkami, na które nie zwracano tak wielkiej uwagi. Profesor był blisko rolników już wtedy. Myśmy jako jego studenci, a potem jako jego asystenci byli przez niego skłaniani i bardzo dobrze, że tak było. Nie tylko do tego, żebyśmy siedzieli w książkach, ale również, żebyśmy jeździli na wieś, żebyśmy mieli do czynienia z żywymi ludźmi, z instytucjami, ale właśnie również z rolnikami indywidualnymi. O tym można by było zrobić specjalne audycje. No ale szybko bardzo, ja zacząłem pracę na Uniwersytecie Warszawskim w październiku 1978 roku, właśnie jako asystent profesora Strzemarowskiego. Bardzo szybko przeszedł sierpień 1980 roku i jak powiedziała pani profesor, moja ówczesna koleżanka Małgosia Korzycka-Iwanow, profesor znalazł się w pierwszej fazie właściwie strajku w Stoczni Gdańskiej, właśnie tam, razem z warszawskimi doradcami. Odegrał tam zresztą bardzo dużą rolę, bardzo wybitną rolę w przygotowaniu porozumienia, a potem w opracowaniu statutu NSZZ Solidarność, tej tak zwanej dużej solidarności, czyli pracowniczej. I tu bardzo ważny, bardzo interesujący moment. Mianowicie pan profesor potrafił w sposób bardzo efektywny dzielić swój czas, dzielić swoją uwagę, swoje zaangażowanie, bardzo silne również intelektualne i emocjonalne, między różne sprawy, jakie wtedy się działy. Najbardziej znany był w tym pierwszym okresie polskiego wybuchu wolności, jako doradca właśnie strajkujących robotników na Wybrzeżu, ale również cały czas doradzał Episkopatowi Polski i również oczywiście jako wybitny znawca prawa rolnego i człowiek bardzo związany emocjonalnie z polskimi rolnikami, nie zapominał o tym odcinku. A odcinek to był niesłychanie trudny, można powiedzieć, no nawet niewdzięczny, prawda? Robotnicy wielkoprzemysłowi, skupieni w ośrodkach wielkomiejskich, no mieli łatwiej, prawda? Mimo ograniczeń, mimo trudności, jakie władza komunistyczna stwarzała, no można było tam dojechać pociągiem, można było się jakoś połączyć telefonem, jak nie takim, to takim, jak nie tak, to tak, prawda? Natomiast, proszę Państwa, no przecież rolnicy to są grupą społeczną rozproszoną. Wtedy samochód osobowy w indywidualnym użytku był rzadkością. Nie było żadnych telefonów komórkowych, ba, zwykłe telefony drutowe na wsi też były rzadkością. Więc był to bardzo trudny, że tak powiem, teren. A przecież już we wrześniu, na początku września, jak nie wcześniej, pierwsze inicjatywy rolników, w oparciu zresztą o istniejące ośrodki, takie jak na przykład Brosza Duża i z księdzem Sadłowskim, już pierwsze takie ośrodki, prawda, niezależnego związkowego ruchu rolniczego powstawały. I
Może panie Bolesławie, z uwagi na to, że ten czas jest dosyć taki krótki, może parę słów na temat porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, bo to jest majstersztyk, który tam został zrobiony. Trudny, bardzo trudny temat został ujęty w bardzo ciekawy prawniczy język, który pomagał przez okres całego między 81 a 90 działać rolnikom i załatwiać te sprawy.
I to jest właśnie na pewno zasługa profesora Stelmachowskiego, którą historycy powinni opisać, że strajk w istocie regionalny, taki jak strajk w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie, przekształcił się w strajk ogólnopolski, ale nie tylko rolniczy. To była akcja, którą dzięki właśnie również zaangażowaniu profesora Stelmachowskiego został zaangażowany cały autorytet ówczesnego Wielkiego Związku NSZZ Solidarność z jego przywódcami takimi jak Lech Wałęsa i Bogdan Lis.
No i wspieranie również Episkopatu Polski. Przecież to też była rola profesora tutaj duża.
Tam był obecny wysłannik miejscowego biskupa Przemyskiego. Znakomita postać, biskup sufragan, nie pamiętam nazwiska, był tam obecny również obserwator z ramienia prymasa Wyszyńskiego. I dzięki ten strajk zakończył się sukcesem. Ja tam się znalazłem w pewnym sensie przypadkowo, ale też dzięki profesorowi Stelmachowskiemu, ponieważ w okresie przygotowywania postulatów profesor Stelmachowski i drugi, jeszcze też wspomniany przez panią profesor Korzycko-Iwanow świętej pamięci Walerian Pańko, byli tam obecni, przygotowali, można powiedzieć, tych strajkujących bardzo dobrze od strony teoretycznej, od strony postulatów. A potem profesor do mnie zadzwonił, mówi: panie Bolesławie, jest taka sytuacja, że wie pan, w Rzeszowie w tej chwili przyjeżdża delegacja rządowa, będą negocjacje, ja nie mogę tam być, no przypuszczalnie z powodu i Wielkiej Solidarności, być może również sesji egzaminacyjnej i różnych innych zadań, o których mogę nie wiedzieć, więc po prostu zostałem tam wyekspediowany samolotem, no i to było ogromne doświadczenie, dlatego że braliśmy wtedy udział w tej ostatniej fazie negocjacji dzień i noc, które doprowadziły do tego wspaniałego porozumienia.
Co jeszcze o profesorze chciałby pan dopowiedzieć, panie?
Ja bym chciał również oczywiście powiedzieć, że w tej sytuacji, kiedy no nie wszyscy w ruchu związkowym Solidarność doceniali wagę kwestii chłopskiej, profesor ją zawsze doceniał i jego głos tam bardzo ważył, że o tej sprawie nie zapomniano. Także jest to jego wielka zasługa, że ten związek został wreszcie uznany przez władzę i że mógł działać.
Pana osobiste, panie Bolesławie, bo tak piękną pan tu wspomnienie o profesorze napisał. Widzę, że to nie tylko jak gdyby profesor, ale tak jak ojcu w zasadzie, tak pan to powiedział.
No wie pan, bardzo wiele jest anegdot, które byłyby zrozumiałe, gdybyśmy powiedzieli o kontekście, ale jedną cechę chciałbym profesora przypomnieć. Mianowicie, i tutaj trzeba to bardzo mocno podkreślić, bezinteresowność. No, to jest po prostu wzór bezinteresowności.
To ja wiem, to ja znam. On jeździł wszędzie, tak pieniędzy jest. Nie brał za nic.
Jak był zapraszany gdzieś, jak był gdzieś potrzebny, nawet jeśli to było przesada, żeby on gdzieś tam na koniec Polski jechał, bo tam miejscowy radca prawny, czy student prawa nawet mógł pomóc, ale zależało ludziom, żeby tam był Stelmachowski, to jeżeli on odmawiał, to odmawiał tylko dlatego, że miał już gdzieś indziej być. I już nie mógł komuś innemu odmówić. To tylko dlatego. On był profesorem 24 godziny na dobę. Nie tylko w pracy, nie tylko na uczelni, ale on traktował swoją rolę społeczną profesora jako nie zawód tylko, lecz jako misję. Że to jest misja właśnie świadczenia, dawania świadectwa prawdzie i służenia ludziom wiedzą i doświadczeniem życiowym, o czym tak pięknie mówiła koleżanka Korzycka-Iwanow.
Bardzo dziękuję, panie Bolesławie, za to wspomnienie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję o profesorze szerzej mówić.
Z panem Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę państwa, poprosiłem również pana Gabriela Janockiego. No, pan profesor bardzo był związany z panem Gabrielem, w związku z tym, że ta działalność rolnicza była mu bliska, a szczególnie również ja pamiętam, kiedy był strajk w kopalni, kiedy pana Gabriela. No, umieścili w szpitalu psychiatrycznym, wtedy również i profesor użył całego swojego autorytetu i autorytetu prymasa Wyszyńskiego, żeby go wtedy wydostać, co nie było wcale łatwe i proste. Ale może to taka moja krótka dygresja. Witam, szczęść Boże, panie Gabrielu.
Szczęść Boże.
Może kilka słów o profesorze. Mało czasu mamy, bo chciałem jeszcze pan Siwek powiedział parę słów, ale nie wiem, czy mi się uda. Bardzo prosimy.
O, przede wszystkim ja chcę powiedzieć, że moi znakomici przedmówcy no bardzo pięknie mówili o profesorze. Istotnie był osobą szczególną w swoim życiu, na swojej działalności. Spotkałem tysiące ludzi, bardzo pięknych, wspaniałych, a powiedziałbym, profesor należał do tych osób nielicznych, czy jedynej, szczególnej. Ta szczególność, myślę, bierze się stąd, że jak nikt inny, profesor łączył w sobie kulturę chłopską, ziemiańską, inteligencką, a więc niejako był istotą polskości. Właśnie taki człowiek. On dla mnie najlepiej uosabiał właśnie Polaka, który jak nikt inny służył Polsce. I to, o czym mówił pan doktor Banaszkiewicz, służył szczególnie rolnikom w tym bardzo trudnym okresie, kiedy organizowaliśmy związek. Pamiętam profesora razem właśnie z profesorem Stelmachowskim, panem doktorem Banaszkiewiczem, Wiesławem Kęcikiem. 12 maja 80 roku opracowywaliśmy statut Związku Rolników Solidarność. No potem oczywiście zabiegi o rejestrację, bardzo trudne po drodze. Była mowa o strajku w Ustrzykach i Rzeszowie. Tam rzeczywiście wiekopomną ma zasługę, formułując pewne postulaty, kodyfikując je w jakiś bardzo przejrzysty sposób. Później pamiętam strajk w Bydgoszczy. Też dramatyczne momenty, bo rolnicy dobijają się o swój związek. Robotniczy został już dawno zarejestrowany, uznany, a rolniczego związku władze nie chciały uznać. I pamiętam naszą wyprawę wspólną zresztą z panem Banaszkiewiczem do Warszawy, do pana Rakowskiego i Cioska, gdzie przedstawialiśmy postulaty strajkujących rolników w Bydgoszczy. Wracamy. No tam już była atmosfera taka, powiedziałbym, trochę trudna. Niektórzy już wątpili w sens naszego protestu, ale zagrzewaliśmy wszystkich i przekonaliśmy w tym i profesora, że trzeba jednak stanowczo walczyć o swoje i pamiętamy, że w maju ten związek został zarejestrowany. Także tutaj kolega redaktor wspomniał osobiście dla mnie bardzo dramatycznym momencie, bo rzeczywiście w 1988 roku pojechałem z pomocą żywnościową do kopalni Lenin. Tam nas policja, SB, powiedziałbym, no rozbroiła, nękała mnie za brodę, ciągała, że tak powiem, po sali. Bili mu głową na dołku tak zwanym w Katowicach i mówią, albo podpisujesz lojalkę, albo do Rybnika. Nie wiedziałem, co to jest Rybnik, nigdy nie słyszałem. Okazało się, że to był szczególny, prawda, obiekt, jeśli tak można powiedzieć, instytucja. I tam, pamiętam, w takim ostatnim jeszcze, przed takim restrykcyjnym jakimś proszkiem czy zastrzykiem, zdążyłem takiemu sympatycznemu pielęgniarzowi powiedzieć, mówię, proszę, niech pan dzwoni koniecznie do... I podałem mu tutaj numer, pamiętałem numer profesora Stelmachowskiego. I to właśnie był profesor Stelmachowski w każdej trudnej sytuacji, powiedziałbym, gotowy nieść pomoc.
Panie Gabrielu, ja wiem, to są te dramatyczne wspomnienia. Ja tych wspomnień jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o nasze związki z profesorem, ale również, bo nie zaprosiłem nikogo już z Senatu. Wiem, że pan profesor jako marszałek tworzył Senat. Pan był również w tym czasie również zaangażowany w struktury senackie. Może kilka słów o nim jako o polityku, bo to też było ważne. Przecież gdzie okrągły stół i te wszystkie inne działania, jako człowiek episkopatu miał kontakty z tymi wszystkimi wielkimi tamtych czasów.
Tak, istotnie profesor już wcześniej w czasie choćby stanu wojennego wspierał nas, to znaczy duszpasterstwo rolników, które organizowaliśmy. Profesor był głównym inicjatorem Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę. Pamiętam, jeździliśmy po Polsce z profesorem, z księżmi z zagranicy, z Belgii, przedstawiając naszą sytuację. A jeżeli idzie o, no później był okrągły stół tutaj wspomniany przez pana redaktora, i to było niejako przygotowywanie nas i profesor siebie do tej funkcji, powiedziałbym, prawdziwie już politycznej, publicznej, jaką była jego funkcja marszałka odrodzonego Sejmu Rzeczypospolitej. Ja byłem senatorem wtedy, wiceszefem Komisji Gospodarki Narodowej i pamiętam, poszedłem zaraz na początku po ukonstytuowaniu się Senatu do profesora i mówię: panie profesorze, ale sprawą najważniejszą, bo przecież tu się rozgrywa dramat, nie ma żywności, ceny idą do góry, w ogóle wielki problem. Proszę mi pozwolić czy zorganizować debatę na temat rolnictwa. I rzeczywiście pierwsza debata w odrodzonym Sejmie, którą wtedy przeprowadziliśmy, to była debata na temat rolnictwa. Pamiętam, mówiłem wtedy o tych wszystkich zagrożeniach, o perspektywie i profesor w tych naszych inicjatywach, czy mojej, no był takim promotorem, opiekunem i sekundował w wielu sprawach. Jestem jemu bardzo, bardzo wdzięczny. W ogóle jestem szczęśliwy, że mogłem na swojej drodze spotkać właśnie taką osobę, bo te osoby również i kształtują nas, wychowują i na pewno profesor, zresztą pan Bolesław Banaszkiewicz i wielu innych, z którymi przyszło mi współpracować, w jakiś sposób i mnie też kształtowali i czynili, powiedziałbym, osobę no, przygotowaną czy zdatną, jak to się powiada, do pełnienia funkcji publicznych. I myślę, że wszyscy rolnicy, ale nie tylko rolnicy, bo również i zwykli obywatele, winni być wdzięczni, że na swojej drodze spotkali taką osobę, że taka osoba takimi pięknymi zgłoskami zapisała się w historii, najnowszej historii Polski. Tą osobą był nieodżałowanej pamięci pan profesor Andrzej Stelmachowski.
Serdecznie dziękuję, panie Gabrielu, za to wspomnienie. Dziękuję, że no, mieliśmy taką okazję bycia ze sobą i wzrastania właśnie przy profesorze, bo przecież ja pamiętam, że ile razy chcieliśmy, pan profesor przyjechał na spotkanie z rolnikami w czasie właśnie między 81 a 90, zawsze był otwarty, a potem zawsze mówił, jak tylko nas spotkał, że trzeba zrobić to czy tamto, że on zawsze jest otwarty i chociaż nie miał czasu, to był obecny tam, gdzie
tak.
Był.
Ja chcę jeszcze o jednej bardzo ważnej chcę powiedzieć. Myślę,
że czas mi ucieka, więc bardzo
ważnej we współczesnym świecie. Otóż profesor był osobą porozumienia, konsensusu. Nigdy właśnie nie używał języka wojennego. I myślę, że dzisiejsi politycy, a szczególnie niektórzy, powinni brać przykład z jego postawy. Dzisiejsza polityka no jest jakby zaprzeczeniem tej polityki, którą on reprezentował, którą usiłował uprawiać czy uprawiał. Pamiętam jego też jego obecność, jego we wspólnym rządzie i tam naprawdę zachowywał się jak człowiek, który rozważa wszystkie opcje, ale wybiera tę, która prawdziwie służy Polsce. Pamiętam jego wcześniejsze jeszcze rozmowy przed okrągłym stołem panem Czyrkiem, z innymi przedstawicielami komunistycznych władz i to jest też wielka zasługa, że profesor doprowadził do pewnych rozwiązań. No, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych, powiedziałbym, porozumień do prawdziwie ustanowienia Rzeczypospolitej opartej na prawdzie i słuszności, no ale widocznie jeszcze inne przyszłe pokolenia mają wiele do wykonania.
Dziękuję bardzo, panie Gabrielu.
Bardzo szczęść dziękuję. Boże. Szczęść Boże.
Proszę państwa, no tak to jest, że jak człowiek by chciał dużo, to no musi czasami troszeczkę dyscyplinować, przepraszam najmocniej, że taką rolę zostałem, ale obdarzony taką rolą. Natomiast bo poprosiłem jeszcze pana Sławomira Siwka, który od samego początku był związany z księdzem biskupem Orszulikiem, również z Episkopatem Polskim, z sekretariatem Episkopatu Polski i był związany z tymi wszystkimi sprawami dotyczącymi wsi. I no tutaj rola profesora Selmachowskiego była bardzo wielka. Dlatego zaprosiłem również pana Sławomira Siwka, który napisał nawet książkę na temat Fundacji Rolniczej, żeby kilka słów o profesorze również nam przedstawił od tej strony takiego praktycznego, codziennego działania profesora. Bardzo prosimy, panie Sławomirze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze i wszyscy słuchacze radia. Rzeczywiście poznaliśmy się w stanie wojennym, kiedy powstał Komitet Organizacyjny Fundacji Rolniczej. Ja tu powiem dwa słowa, to był projekt olbrzymiej pomocy dla rolnictwa w Polsce, prywatnego rolnictwa w Polsce, organizowany przez Kościół przy pomocy kościołów na świecie i wolnych i rządów wolnych krajów na świecie. Negocjacje z komunistycznymi władzami trwały od 1981-1982 roku do 1986 i mogę powiedzieć, że tak jak z profesorem zaczynaliśmy w tym komitecie organizacyjnym, on jako przewodniczący komitetu, ja jako rzecznik prasowy, tak razem skończyliśmy, bo w 1986 roku władze komunistyczne zażądały usunięcia z prac w komitecie zarówno profesora Selmachowskiego, jak i mnie. Biskupi odpowiedzieli, że nie pozwolą na ingerencję w prawa prymasa Polski, bo komitet był tworzony przez prymasa Polski. Ale przypominam sobie taką rozmowę właśnie ze wspomnianym księdzem biskupem Orszulikiem, który był wtedy pełnomocnikiem prymasa do spraw tego komitetu, że obaj zadeklarowaliśmy, że jeżeli by to miało w jakimkolwiek stopniu zagrozić tej inicjatywie, to oczywiście my nie będziemy przeszkodą. Natomiast istotne jest to, że profesor w tamtym czasie sformułował taką oto tezę, która była realizowana przy pomocy komitetu organizacyjnego. Otóż trzeba przy tworzeniu tej inicjatywy mobilizować rolników i przechowywać wokół tej inicjatywy to wszystko, co niosła Solidarność Rolnicza w pierwszym okresie swojego istnienia, czyli do stanu wojennego. To też jeździliśmy po wsiach, spotykaliśmy się z chłopami i to dało efekty. To znaczy przy parafiach, przy omawianiu tej inicjatywy grupy Solidarności Rolników, później duszpasterstwa rolników także, mogły się zbierać, mogły czuć, że istnieją i miały jakiś wyznaczony cel. Po drugie, niewątpliwą zasługą profesora w tym czasie było to, że przy okazji dyskusji czy sporów z komunistami w sprawie Fundacji Rolniczej, no powstał projekt i została przyjęta ustawa o fundacjach, w ogóle o fundacjach. I ustawa ta do dzisiaj funkcjonuje. Ja obserwowałem profesora w tamtym czasie no właśnie jako człowieka czynu i także polityka. Podziwiałem jego taki no niezłomny charakter, realizm, a jednocześnie marzycielstwo, bo on wierzył cały czas, że Polska będzie kiedyś niepodległa.
Panie Sławomirze, 16:10, już musimy kończyć. Dwa słowa na temat związku pana profesora z biskupem Romanem Andrzejewskim i z fundacją, którą żeście państwo powołali, imienia księdza biskupa
bardzo
Romana.
Bardzo bliskie to były związki, no bo biskup Roman Andrzejewski był krajowym duszpasterzem rolników, a profesor Selmachowski ciągle w tym kręgu i dla rolników niezmiernie dużo zrobił. To też był jednym z ludzi, którzy się zapisali i w tworzenie, najpierw wcześniej jeszcze, pism dla Solidarności Rolników, ale również Fundacji Solidarna Wieś, którą powoływał ksiądz biskup Roman Andrzejewski. I po śmierci księdza biskupa Romana Andrzejewskiego powstała taka inicjatywa, by upamiętniać jego imię i stworzyć nagrodę dla ludzi.
Serdecznie dziękuję, panie Sławomirze. Bardzo dziękuję za udział.